Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Czy można sprawdzić istnienie życia po śmierci? Pewne medium, oprowadzone przez lekarzy po nowoczesnym laboratorium parapsychologicznym, spytało: Panie doktorze, czy pan potrafiłby schwytać motyla w pułapkę na niedźwiedzia? I rzeczywiście, badania w dziedzinie parapsychologii nie mogą się opierać na zasadach nawet najbardziej nowoczesnej fizyki. Energie, jakie wchodzą tu w rachubę, są dla naszych nowoczesnych urządzeń nierejestrowalne. Radziecki fizyk Naumow udowodnił fakt, znany parapsychologom od dawna, iż energie psychiczne nie mieszczą się w naszym spektrum elektromagnetycznym, czym się naraził na duże nieprzyjemności, jako że, zdaniem niektórych autorytetów, zjawiska nie mieszczące się w granicach naszej dzisiejszej wiedzy po prostu nie istnieją. Na przekór temu wspaniale udawały się profesorowi Radzieckiemu doświadczenia z dziedziny telepatii, chociaż tak nadawca, jak i odbiorca znajdowali się w klatce Faradaya, która absolutnie izoluje przepływ prądów elektromagnetycznych. Znane są także następujące doświadczenia. W 100% udane były kontakty telepatyczne między nadawcami na Ziemi, a odbiorcami, amerykańskimi kosmonautami na Księżycu. O tym jednak oficjalna nauka skwapliwie milczy, bo normalny nadajnik zbudowany przez naszych fizyków, względnie elektroników, musiałby dla pokonania trasy Ziemia-Księżyc mieć gigantyczne rozmiary, tak samo jak i odbiornik, i nie mieściłby się w maleńkiej kapsułce, jaką jest ludzki mózg. Nadal przemilcza się także znany eksperyment z okresu międzywojennego, kiedy to na skutek potężnych i długotrwałych burz elektromagnetycznych urwał się wszelki kontakt radiowy ze sławnym podróżnikiem Byrdem, badaczem strefy arktycznej. Telepatyczny kontakt nawiązał z nim sławny amerykański parapsycholog i autor kilku książek z tej dziedziny Sherman, nadając mu w ustalonych przed rozpoczęciem podróży godzinach różne ważne komunikaty. Problemy, którymi zajmuje się parapsychologia, podlegają po prostu innym prawom fizycznym, nam jeszcze nieznanym. Lecz nie znaczy to, że one nie istnieją i że nie mają prawa być. Przyrodniczy pogląd na świat dopuszcza tylko istnienie materialnych składników naszego bytu. Nauka nasza bowiem wychodzi z założenia, że spośród kilku możliwych interpretacji należy wybrać najprostszą. Ma się rozumieć, że w takich warunkach istnienie jakiegoś życia po życiu trudno uzasadnić. Niestety, aby zrozumieć problemy parapsychologii, trzeba zmienić poglądy na bardzo wiele zagadnień, które to poglądy wpajano nam przez długie lata jako kanony wiedzy i nowoczesnego postępu. Lecz parapsychologia to nie chemia, gdzie doświadczenie pewnego rodzaju można powtarzać tysiące razy, otrzymując stale takie same wyniki. W chwili obecnej istnieje na świecie już długi szereg uczonych, jak m.in. Stevenson, Ryan, Hart, Gardner, Murphy, którzy są zdania, iż istnienie jakiegoś życia po naszej śmierci nie ulega wątpliwości. Prace tych uczonych są niestety rozproszone po różnych czasopismach naukowych i nie docierają do świadomości szerszego ogółu, choć rysunki i rzeźby prehistoryczne w jaskiniach, wykonywane przed 15 tysiącami lat, demonstrują nam dokładnie, jak dusza ludzka opuszcza ciało zmarłego człowieka. Niezależnie od poglądów, jakie obowiązują naszą dzisiejszą oficjalną naukę, spontanicznie występujące kontakty ludzi żywych ze zmarłymi są wśród zwykłych ludzi szeroko rozpowszechnione. Mam tu na myśli nie tylko chętnie ośmieszanych mieszkańców zapadłych polskich wiosek, z czym miałem przez długie lata styczność. W roku 1973 Andrew Greeley, profesor Uniwersytetu w Chicago, przeprowadził ogólnokrajową ankietę. Wybrał na chybił trafił 1467 odpowiedzi nadesłanych przez rodowitych Amerykanów, wywodzących się z różnych sfer socjalnych. Pytanie brzmiało: czy pan, pani miała kiedyś wrażenie lub odczucie kontaktu z osobą zmarłą? Aż 27% uczestników odpowiedziało tak. Profesor Greeley stwierdził dalej, że 50% osób miało konkretny kontakt, a 6% odpowiedzi brzmiało, że adresat pytania takie kontakty miewa często. Taka sama ankieta przeprowadzona w Islandii dała wyniki podobne. 31% osób stwierdziło, iż miewają kontakty ze zmarłymi. Pisał o tym parapsycholog Karlsson. Natomiast wdowy aż w 51%. Podobne ankiety przeprowadzone w Anglii przez pana W.D. Reesa dały wyniki wręcz zaskakujące. Aż 81% wdów i wdowców oświadczyło, iż miewają kontakty ze swymi ukochanymi zmarłymi. Czyżby wszyscy zapytywani jak jeden mąż dawali tak konkretne i jednoznaczne odpowiedzi? Oczywiście, że nie. W większości wypadków ludzie o takich sprawach intymnych nie rozmawiają. Zazwyczaj obawiają się ośmieszenia przez uświadomione pospólstwo intelektualne. Mówią o tym tylko swym najbliższym, do których mają zaufanie i o których wiedzą, że znajdą u nich zrozumienie. Tak więc zebranie tych statystyk nastręcza pewne trudności. Jest to także jedna z przyczyn, dla których takie informacje nie docierają do wiadomości lekarzy, którzy w olbrzymiej większości wypadków są raczej skłonni do wykpienia zwierzającego się pacjenta lub zapisania mu relanium na uspokojenie nerwów, traktując go w duszy jako osobę niespełna rozumu. Nieporozumienie polega na tym, iż z taką osobą nawiedzaną powinien rozmawiać fachowiec, czyli parapsycholog. Wizje umierających. O różnych wizjach na łożu śmierci wiadomo od dawna. Wspomina o tym nawet literatura przedmiotu sprzed setek lat. W obecnym stuleciu dużo na ten temat pisał amerykański filozof i parapsycholog Hyslop oraz angielski humanista Myers, członek brytyjskiego stowarzyszenia parapsychologicznego. Obaj autorzy napisali szereg książek. Są oni znani z sumienności i precyzji w opracowywaniu tematu i do dziś w wielu sprawach uchodzą za autorytety. Chociaż obaj mieli liczne okazje ku temu, aby być obecnymi przy zgonie przyjaciół mających wizję w chwili zgonu, nie wyciągali z tego żadnych wniosków teoretycznych. Przypuszczali, że były to zjawiska całkiem naturalne, iż zmarli, będący już na tamtym świecie, przychodzili po swego bliskiego członka rodziny lub po przyjaciela. Uwagę sfer naukowych na niezwykłe zachowanie się konających zwrócił wypadek, jaki wydarzył się z żoną profesora fizyki Williama Barretta w Dublinie. Pani ta była położną i lekarką. Kiedyś była obecna przy zgonie jednej ze swych pacjentek. Chora konała. Nagle uniosła głowę i spojrzała w kąt pokoju. Promienny uśmiech pojawił się na twarzy umierającej kobiety. Och, jakie to piękne! Zawołała. Co jest piękne? Spytała lekarka. Widzę w kącie pokoju jasność. Co za wspaniałe postacie! A tam stoi mój ojciec i uśmiecha się do mnie. Cieszy się, że przychodzę do niego. W tym momencie do pokoju wszedł mąż umierającej kobiety. Pamiętaj o dziecku, szepnęła, żeby mu nie robiono krzywdy. O, nawet Wida jest przy ojcu. Była to kuzynka chorej. Zmarła poprzedniego dnia, o czym konająca nie mogła już wiedzieć. Ojcze, już idę do ciebie, szepnęła umierając. Profesor William Barrett opisał cały wypadek obszerniej w broszurze pod tytułem Deathbed Visions, wydanej w roku 1926. Była to pierwsza dokładna i naukowo opisana relacja z przebiegu czyjejś przedśmiertelnej wizji. Miał on później liczne okazje do zanotowania podobnych wydarzeń, z których skwapliwie korzystał. Umierające dzieci na przykład widywały świetliste postacie. Mówiły o nich anioły, lecz anioły te nie miały skrzydeł, jakie uczono na lekcjach religii. 30 lat później, kiedy medycynie były już znane sposoby reanimacji osób poniekąd już nieżyjących, dr Onzis zajął się systematycznymi obserwacjami zachowania się osób przywróconych do życia. Stwierdził on, iż notatki pielęgniarek były bardziej systematyczne i dokładne niż informacje otrzymywane prywatnie od osób uczuciowo zaangażowanych. Postanowił więc przeprowadzić obserwacje na większą skalę. Pracę w tym kierunku finansowała Fundacja Badań Parapsychologicznych w Nowym Jorku. Stroną organizacyjną zajęła się pani Eileen Barrett, jedno z najbardziej zdolnych mediów naszych czasów. Była prezydentem wymienionego stowarzyszenia i autorką kilku książek z dziedziny parapsychologii. Poniekąd żyła ona równocześnie w dwóch światach. Przebywając wśród żyjących, widywała równocześnie dookoła siebie postacie osób zmarłych, nawet takich, których zgon nastąpił na krótko przed wizją i o czym pani Barrett nie mogła w żaden sposób się dowiedzieć. Podobne zdolności miała w naszym stuleciu pewna zakonnica z domu bodajże księżna Wide. W niemieckiej literaturze wymienia się jej nazwisko dość często. Widywała ona osoby zmarłe, jak przenikały przez zamknięte drzwi. Najciekawszym w historii parapsychologii jest wypadek, kiedy wspomniana zakonnica zobaczyła, jak przez postać klęczącego na środku kościoła kościelnego przeszła zjawa zmarłego niedawno proboszcza tamtejszej parafii. Wypadek ten rzucił istotne światło na składniki materii, z której składają się istoty z naszego i z tamtego świata. Nie wszystkie wizje umierających lub reanimowanych są rzeczywiste i prawdziwe. Niektóre odpowiadają temu, co Niemcy nazywają trafnie Wunschträume, czyli sny na życzenie, wynikające często z niezaspokojonych pragnień. Pewna starsza kobieta na przykład opowiadała, że wieczorem odwiedza ją pewien rabin, co, jak wykazały dochodzenia, mijało się z prawdą. Jeżeli przykładowo halucynacje przedśmiertne były identyczne z tym, co pacjent opowiadał po dokonaniu jego reanimacji, można było wnioskować, iż u chorego nastąpiło uszkodzenie mózgu, lecz były i inne wypadki. Na przykład pewna młoda dziewczyna w wieku 16 lat na chwilę przed śmiercią otworzyła oczy. Była zupełnie przytomna. "Nie mogę wstać", powiedziała do lekarza. Kiedy jej pomógł nieco się unieść, dodała: "Widzę go, widzę go", po czym z promiennym uśmiechem na twarzy skonała. Stan radości i zachwytu na twarzy dziewczyny wręcz rzucał się w oczy. Cóż to takiego mogło wprawić dziewczynę w zachwyt? Była bardzo młoda i właściwie jeszcze nie zaznała smaku życia. Z czego, z jakiego spotkania się tak cieszyła? Ani od niej, ani od jej rodziny nie dowiedziano się niczego. W niektórych wypadkach udaje się lekarzowi dojść do sedna problemu. Wypadek taki dotyczył Hindusa, ciężko chorego na raka żołądka. Był zupełnie przytomny, myślał szybko i precyzyjnie. To, co widział, było dla niego całkiem realne. Uporczywie patrzył w ścianę, po czym wyraz twarzy nagle mu się rozjaśnił. Widocznie widział osoby, które dla niego istniały. "Halo! Oto moja matka!" zawołał w pewnej chwili. Po kilku minutach zamknął oczy i popadł w stan odrętwienia, chociaż jeszcze przed chwilą biła od niego wręcz radość istnienia. Spotyka się jednak i takie halucynacje, kiedy półprzytomny chory bierze odwiedzających go gości za istoty i zjawy z tamtego świata. Ale bywa i odwrotnie. Jeden z pacjentów, chory na serce, w pewnej chwili otworzył oczy, a ujrzawszy przed sobą dawno zmarłego przyjaciela, nazwał go po nazwisku i zawołał: "Co ty tu robisz?" Zmarł chwilę potem, nie czekając na odpowiedź. Widocznie widział jednak coś, czego się nie spodziewał zobaczyć. Jak już wspomniano uprzednio, wielu chorych przeczuwa swą śmierć, mimo braku uzasadnienia dla takich prognoz i optymizmu lekarzy. Do kliniki urologicznej w Szczecinie przywieziono dyrektora Wyższej Szkoły Rolniczej. Nie była to dolegliwość, na którą się często umiera. Wręcz przeciwnie. Nikt więc szczególnie się nie przejmował zapewnieniami profesora, że go stąd, jak się wyraził, wyniosą nogami do przodu. Oczywiście, jak można było przewidzieć, operacja udała się. Nie minęły jednak 3 dni, a chory na skutek urwania się skrzepu dostał zawału płuc. Zgon nastąpił w ciągu 2-3 minut. Raz na 10 tysięcy operacji zdarza się taki wypadek. Zapewnił mnie dyżurny lekarz. A oto inny przypadek tego rodzaju. Do szpitala miejskiego w Delhi w Indiach przywieziono małą dziewczynkę. Mimo braku zagrożenia, dziecko zapewniało rodziców, że jakiś Bóg wzywa je do siebie. Mała była bardzo przestraszona. Lekarze zbadali dziecko bardzo dokładnie i sumiennie. Nie znaleźli nic. Dziecko jest zdrowe jak rzadko które. Zapewniał rodziców ordynator oddziału dziecięcego. Lecz dziecko nadal uporczywie twierdziło, że Bóg je wzywa i dlatego wkrótce musi umrzeć. Nazajutrz dziewczynka nagle dostała zapaści i skonała w ciągu kilkunastu minut, mimo natychmiastowej fachowej pomocy i opieki lekarzy reanimatorów. W tym miejscu warto by było poruszyć zagadnienie sugestii i jej znaczenia w procesie leczenia. Wyrazem tym szermuje się często i bardzo chętnie, bez poczucia odrobiny odpowiedzialności. Pojęciem tym posługują się nie tylko lekarze. Także przeciwnicy astrologii, traktowanej poważnie przez fachowców, przypisują autosugestii różne przejawy życia. Jeżeli by owa sugestia była aż tak silna i niezawodna, powinna by, logicznie rozumując, działać także w kierunku przeciwnym, a więc uzdrawiającym. Szpitale stałyby się wtedy w licznych wypadkach niepotrzebne. Lekarze zaś tłumaczyliby dobrotliwym tonem chorym, że sobie wmawiają dolegliwości, wobec czego niech się lepiej wynoszą do domu. Niestety, medycynie nie udaje się wmówić choremu zdrowia. Nawet sugestie przy pomocy pseudoleków zwanych placebo działają bardzo krótko. Organizmu po prostu oszukać się nie da. Świetliste zjawy, jakie konający widują przed śmiercią, to chyba właściwe określenie wprowadzone przez Raymonda Moody'ego – życie po życiu, chociaż umierający mówią często o bóstwach w ludzkiej postaci. Nie zawsze jednak spotyka się u konających objawy radości lub zachwytu. Pewna 19-letnia dziewczyna była wręcz przerażona, kiedy zobaczyła zjawę swego zmarłego ojca w otoczeniu innych, podobnych postaci. Erno, trzymaj mnie! Zawołała przerażona do pielęgniarki i w chwilę później skonała w ramionach siostry. Takie i tym podobne wydarzenia robią silne wrażenie na obserwatorach. Kiedyś, opowiadała jedna ze znajomych pielęgniarek, byłam obecna przy śmierci 70-letniej kobiety umierającej na raka. Kobieta ta do ostatniej chwili rozmawiała spokojnym, łagodnym głosem z kimś dla mnie niewidzialnym. Z przemiłym uśmiechem na twarzy zapewniała swego dawno zmarłego męża, jak bardzo jej było go brak. Nie mogła doczekać się chwili, kiedy znów będą mogli połączyć się ze sobą. Już niedługo będę przy tobie. Zapewniała go, wyciągając ręce do kogoś, kogo nie było w sali szpitalnej. Wyglądasz zdrowo i dobrze, wyszeptała. Pielęgniarka starała się mi wyjaśnić uczucia, jakie nią w owej chwili miotały. Było to coś strasznego. Coś, z czym nigdy się nie zetknęłam. Nie jestem szczególnie religijna, lecz kiedy widzę kogoś, o kim wiem, że na pewno nie jest pod działaniem narkotyków. No cóż, musi jednak w tym coś być. Żałowałam, że nie miałem pod ręką aparatu fotograficznego. Z twarzy umierającej kobiety znikły zmarszczki. Uśmiechała się pogodnie, jakby nie miała żadnych dolegliwości. Inna pielęgniarka oświadczyła. Są to, proszę pana, wrażenia wręcz niesamowite. Przy takich zjawiskach powinni jednak być parapsychologowie, którzy potrafiliby nam to wszystko wyjaśnić na miejscu. Umierający mieszkańcy Indii widują raczej personifikacje różnych bóstw. Tak na przykład Yama jest bogiem śmierci, a Yamdutowie to zwiastuni końca życia. Pewną indyjską 60-letnią kobietę oddano do szpitala na przebadanie. Lekarz domowy bowiem, poza lekko podwyższoną temperaturą, nic nie stwierdził. Również i w szpitalu niczego podejrzanego nie zauważono. Lecz starsza pani oświadczyła rodzinie, że niebawem umrze i wydała w związku ze swym przeświadczeniem odpowiednie dyspozycje. Na pytanie, skąd jest taka pewna swojej śmierci, powiedziała: szepnął mi to do ucha zwiastun śmierci. Stwierdził, że na mnie już czas. Położywszy się na łóżku, kobieta zamknęła oczy, westchnęła i skonała. Po prostu zgasła cicho i niepostrzeżenie. Kiedyś, było to także w Indiach, w szpitalu leżał umierający policjant. Pokój, w którym go umieszczono, był na parterze budynku. Chory był w końcowym stadium gruźlicy. W pewnej chwili zawołał: "Siostro, zwiastun śmierci przyszedł po mnie." W tej samej chwili wrony na drzewie pod oknem zerwały się z wrzaskiem i odleciały, a pacjent równocześnie wyzionął ducha. Następny wypadek także wydarzył się w Indiach i pochodzi z tamtejszych archiwów. Na jednej z sal szpitala w Bombaju leżał mężczyzna lat około 40, chory na gruźlicę. Był w stanie agonalnym. Pielęgniarka znała pacjenta od wielu lat, ponieważ przyjaźniła się z jego rodziną. Chory nie był pod działaniem leków. Miał pełną świadomość. Lekki stan podgorączkowy nie miał istotnego wpływu na procesy kojarzenia. Pacjent był przekonany o istnieniu życia pozagrobowego. W każdej chwili spodziewano się jego zgonu. Był chrześcijaninem. W pewnej chwili zawołał: "O, aniołowie zstępują ze schodów." Obecni na sali chorzy spojrzeli w górę. Nagle szklanka stojąca na filarze podestu pierwszego piętra pękła z hukiem i rozleciała się na drobne kawałeczki, jakby pod wpływem wybuchu. Aniołów co prawda nikt z chorych nie zauważył, lecz pacjent w tej samej chwili skonał z promiennym uśmiechem na twarzy. Tego rodzaju wypadki nie są odosobnione. Wspomina o tym kilkakrotnie światowej sławy parapsycholog Amerykanin Ryan. Zjawiska telekinetyczne, jak rozbicie szklanki w sali szpitalnej, zdarzają się nieraz nawet i na dużą odległość. Kiedy w 1931 roku zmarł Edison, w mieszkaniach jego współpracowników równocześnie stanęły wszystkie zegary, a zegar w mieszkaniu dziadka sławnego wynalazcy zatrzymał się bez żadnej przyczyny kilka minut później. Często zdarza się, iż tajemnicze zjawy działają niezgodnie z życzeniami umierającego. A oto kilka takich wypadków. Pewna starsza kobieta wyznania rzymskokatolickiego chorowała na raka i była już w końcowym stadium choroby. Któregoś dnia miała rzekomo widzenie. Objawił się jej Bóg oraz jej matka. Oświadczyli chorej, że umrze w pierwszy piątek następnego miesiąca. Lecz pacjentka pomyliła się i zamówiła sobie księdza na następny dzień rano, myśląc, że to piątek. Tymczasem zmarła tydzień później przed rankiem, zgodnie z zapowiedzią widziadeł. Następny wypadek również miał miejsce w Indiach. 20-letni student geografii zachorował na świnkę. Ponieważ po kilkunastu dniach szpitalnej kuracji był już zupełnie zdrowy, miano go nazajutrz wypisać. O godzinie 5 rano następnego dnia nagle usiadł na łóżku i krzyknął: "Tu ktoś stoi, ktoś ubrany na biało. Nie, nie pójdę z tobą." Po czym opadł martwy na poduszkę. Świnka nie jest znowu aż tak ciężką chorobą, tak więc zarówno pacjent, jak i lekarze byli pewni, że kryzys minął. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.